Witam Was serdecznie. Drodzy braterstwo, pokój Wam. W chwili obecnej zastanowimy się nad pięknymi słowami apostoła świętego Pawła z listu do Filipian, 4:4, które są hasłem naszej generalnej konwencji. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Braterstwo, tak wspaniałego życzenia trudno sobie bardziej wyobrazić. Są to piękne słowa, które apostoł święty Paweł wyraża do zboru Filipii, do braci, których w sposób szczególny miłował. Nie spotykamy takich określeń, jakie używa apostoł święty Paweł do innych zborów. Stwierdza, mówiąc do braci Filipii, że ma ich wszystkich w swoim sercu, ponieważ zawsze go wspierają. Gdy jest z nimi, gdy go nie ma pośród nich, ale również wtedy, gdy przebywa w więzieniu. Zazwyczaj apostoł święty Paweł, gdy pisał listy do zborów, najczęściej poruszał tematy, które uznał, że są najważniejsze dla braci, którzy w tym zborze się znajdują. I wielokrotne powtórzenie w tym liście słowa "radujcie się" może nam sugerować, że apostoł święty Paweł zauważał, że w tym zborze prawdopodobnie było brak radości. I to mogło spowodować niepotrzebne doświadczenia i niepotrzebne smutki. Apostoł święty Paweł uznał, że najważniejszą rzeczą, którą muszą w tej chwili zrobić, jest radowanie się. I to radowanie się w Jezusie Chrystusie. Temat naszych rozważań nazwałem "Zawsze się radujcie". Braterstwo, trudno jest mówić o radości, ponieważ jest to uczucie, które każdy z nas inaczej odczuwa. Inne rzeczy powodują, że radujemy się, a dla kogoś inne rzeczy są powodem do smutku. Próbując zajrzeć do słownika języka polskiego, znajdujemy taką definicję radości. Radość, czyli uczucie wielkiego zadowolenia, wesołości, wesoły nastrój, uciecha, rozradowanie i szczęście. Znalazłem jeszcze inną definicję. Radość to uczucie zadowolenia i satysfakcji przejawiające się śmiechem i optymistycznym spojrzeniem na rzeczywistość, czy poczuciem beztroski odbierane przez człowieka przyjemnie. Przebieg radości jest zwykle stosunkowo gwałtowny. Pojawia się najczęściej ona w wyniku pomyślnego zbiegu zdarzeń. Stopniowo, zwykle około godziny, ustępuje. Jej miejsce zajmuje wówczas szczęście. Są również ludzie, choć to jest bardzo ważna informacja, choć są to już znacznie rzadsze przypadki, u których stan radości utrzymuje się praktycznie przez cały okres ich życia. To jest braterstwo niesamowite. Skrajne formy radości nazywane są euforią. Jest to jedna z najprzyjemniejszych emocji. Czyli trudno określone definicją uczucie jest to coś najwspanialszego, co jest udziałem człowieka. I bogactwo są różne rodzaje radości. Jedni okazują tą radość. Najczęściej w chwili, gdy nas spotka coś wspaniałego, zaraz po tym zdarzeniu bardzo się radujemy. I często jest to widoczne na zewnątrz. Jest to radość, można powiedzieć, ekspresyjna. Objawiająca się głośnym śmiechem, czasami podskokami nawet, klaskaniem. W Starym Testamencie Dawid wycieszył się, gdy wracała skrzynia wieża tańcu. Ale jest też radość ukryta przed innymi ludźmi. Ona nie jest ekspresyjna. Często jest niewidoczna dla innych ludzi. Ale jest to pozytywne nastawienie do życia. Jest to szczęście, jest to wewnętrzny spokój i nadzieja na lepszą przyszłość. I to zazwyczaj jest głębsza radość. I ta radość może trwać przez całe nasze życie. Są ludzie, którzy potrafią cieszyć się tylko z tego, gdy im dzieje się dobrze. Jest to radość samolubna. Ale są ludzie, którzy potrafią się cieszyć ze szczęścia innych ludzi. Najczęściej to obserwujemy, gdy patrzymy na rodziców, którzy nie patrzą na swój interes, ale cieszą się z tego, że ich dzieciom, których bardzo kochają, dzieje się dobrze. I to samo dotyczy małżonków. Gdy się nawzajem kochają i szanują, to szczęście jednego współmałżonka jest automatycznie szczęściem tego drugiego. I braterstwo to jest trudne. Zastanawiam się, dlaczego apostoł święty Paweł taki nacisk kładzie na radość. Znajdujemy również, że radość jako pozytywna emocja motywuje nas do działania. Daje nam ogromne siły psychiczne, ogromne siły fizyczne. Daje możliwość przezwyciężania wielu problemów. Pragniemy się wtedy zbliżyć do pewnej sytuacji lub do pewnej osoby, która jest źródłem tej radości. Przeciwnym uczuciem dla radości jest smutek. Smutek bardzo często spowodowany jest splotem niekorzystnych wydarzeń w naszym życiu. Utratą kogoś bliskiego, ciężką chorobą, konfliktami, może utracą pracę. Te rzeczy powodują nasz smutek. I smutek jako negatywna emocja powoduje, że się zniechęcamy, że się zamykamy w sobie, że nie jesteśmy w stanie podjąć pewnych działań, które są dla nas wielkim wyzwaniem. Oddalamy się od źródła smutku, czyli od osób lub sytuacji, które ten smutek sprawiają. I tak jak wspomniałem, o tym krótkim wstępie spróbujmy zastanowić się, co apostoł święty Paweł miał na myśli. Jaka głębsza lekcja kryje się w tych słowach? Jest to trudny temat. Nie jest to trudny temat doktrynalny. Ale jeżeli chodzi o pewien sposób myślenia i sposób wprowadzania w życie słowa apostoła świętego Pana. Co braterstwo sprawia tą trudność? Myślę, że trudnością jest określenie zawsze się radujcie. Czy jest to możliwe? Znaczenie logiczne słowa zawsze nie daje możliwości przerwania czegoś w czasie. nawet na bardzo krótki czas. Gdy mówimy, że Pan Bóg istniał zawsze, czyli w Jego istnieniu nie było nawet ułamki sekundy, gdy nie istniał. Był zawsze. A braterstwo człowiek przecież w swoim życiu doznaje wiele radości, ale też często się smuci. Czyli ze słów apostoła wynika, że to uczucie trwania radości nie jest dostępne dla zwykłego, cielesnego człowieka. Jest to stan o wiele głębszy, niż przeciętny człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Ktoś inny powie, że taki stan jest dostępny dla tych wszystkich, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego. Ale braterstwo, czytamy, że gdy nasz Pan przed śmiercią się smuci, gdy stał przed grobem Łazarza, tak samo płakał. Gdy otwieramy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział od 37 wersetu, to czytamy takie słowa. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówił do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. I to jest braterstwo trudne. Jeżeli głowa Kościoła, nasz Pan Jezus Chrystus, też w swoim życiu ponosił pewne smutki, to jak na to zagadnienie spojrzeć my, którzy jesteśmy w naszych składach ciała? I braterstwo w tej chwili, na ile Pan Bóg objawił mi to przez swojego Ducha Świętego, na ile mogłem skorzystać z tej mądrości zawartej w Świętej Księdze Bożej, z mądrości innych braci, będziemy chcieli, aby w tej chwili nad tym się zastanawiać. Powiem braterstwu, że dla mnie osobiście był to trudny temat, ponieważ z natury jestem człowiekiem troszeczkę krytycznym, musiałem bardzo zrewidować swój sposób myślenia, swój sposób działania. I to było dla mnie dużym przeżyciem, a i na ile z tego skorzystam, to się jeszcze okaże. Braterstwo, apostoł święty Paweł mówi w tym tematowym wersecie, że ta radość jest w Panu. Nie ma innej możliwości. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to udziałem człowieka cielesnego. Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, mówi o dwóch sposobach myślenia. Jeden cielesny, który jest udziałem wszystkich ludzi, a drugi duchowy, który jest udziałem tych, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego. I apostoł święty Paweł tak mówi w liście do Koryntian, w drugim liście, w 5 rozdziale i 17 wersecie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Czyli ci wszyscy, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego, mają nowy zmysł, nową wolę, nowe pragnienia. Ale niestety dalej przebywamy w naszych słabych ciałach i niestety jest również nasz stary człowiek, który musimy codziennie go wyniszczać i umniejszać jego wpływ na nasze życie. I dlatego apostoł święty Paweł powie w liście do Rzymian w 7 rozdziale od 22 wersetu: bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Braterstwo, wewnętrzny człowiek, nowe stworzenie, nie grzeszy, nie smuci się. Ono ma zawsze powody do radości. Ale niestety przebywamy w naszych słabych ciałach, które pomimo to, że zostały usprawiedliwione i uświęcone, podlegają słabości. Czym bardziej rozwinięte nowe stworzenie, tym większy jest jego uświęcający wpływ na nasze ciało. A ponieważ radość jest owocem Ducha Świętego, czym mniej rozwinięte nowe stworzenie, tym więcej objawiają się słabości cielesne. I braterstwo to nie jest ta kolej rzeczy. Gdy spotykamy się, żebyśmy mówili, jak być lepszy, jak się do siebie odnosić. Bo źródłem świętości, źródłem czystości jest nowe stworzenie. I trzeba zmienić kolejność sposobu myślenia. Co zrobić, żeby zostać usprawiedliwiony z wiary? Co zrobić, żeby zawrzeć z Panem Bogiem przymierze przy opiece? Co zrobić, żeby zostać spłodzony z Ducha Świętego? I co zrobić, żeby rozwijać to nowe stworzenie, które jest źródłem świętości i czystości i które ma błogosławiony wpływ na nasze życie. Braterstwo to tak samo jest, jakbyśmy spróbowali pouczać kogoś, kto kogoś kocha. Ty możesz się tak do niego odzywać, tak zachowywać. Czy ma to jakiś sens? Jeżeli ktoś kogoś kocha, to on z całego serca, z całego swojego umysłu będzie się starał czynić to, co jest najlepsze dla tej osoby, którą kocha. I tak samo jest z nowym stworzeniem. Jeżeli jest ono rozwinięte, nie trzeba takiego brata czy siostry na każdym kroku pouczać, jak ma się odzywać, jak ma się zachowywać. Bo to będzie jego naturalną siłą, która będzie pobudzała jego umysł, jego uczucia. I braterstwo, to trwanie w Chrystusie, jest warunkiem, jednym z podstawowych warunków tej radości, o której mówi apostoł Święty Paweł. W innym miejscu apostoł Święty Paweł mówi, że nie żyje ja, lecz Chrystus. Czyli jeżeli chcę trwać w Chrystusie, moje ja, moja indywidualność musi zostać wyniszczona. Nie mogę trwać w Chrystusie, jeżeli będę pielęgnował nadal własny ja. A jeżeli nie będę trwał w Chrystusie, ta radość nie będzie moim udziałem. Następną z podstaw radości jest sprawiedliwość. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale od 10 wersetu czyta: bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten nie powstrzyma język swój od złych, a wargi swoje odmowy zgadnie. Niech się odwróci od złego, a czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. I jeszcze słowa naszego Pana w Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale 10 wersetu. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Podstawą radości, następną podstawą radości jest przestrzeganie przykazań. Braterstwo, jeżeli będziemy łamali jakiekolwiek prawo, czy prawo Boże, czy prawo ludzkie, zawsze będą nas za to spotykały konsekwencje. zawsze będą spotykały nas nieprzyjemności. Nie będziemy mieli spokoju sumienia, a to będzie wprowadzało nas smutek. Czyli bez sprawiedliwości, bez zbliżania się do Boga, bez ustawicznego oczyszczania się, nie ma tak samo radości, o której wspomina apostoł Święty Paweł. Inną podstawą radości są obietnice Boże, z których możemy powiedzieć, największa jest zmartwychwstanie i wieczne życie chwały Kościoła. Ale bratelstwo, żeby obietnice były dla nas ważne, żebyśmy je widzieli jak coś, co jest faktem autentycznym, coś, co się na pewno stanie, potrzebna jest do tego głęboka wiara. I apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i 1 wersecie mówi tak: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzi. Dlatego, jeżeli wierzymy, jeżeli uwierzyliśmy Panu Bogu, to, co zapisane jest w tej świętej księdze, jest dla nas pewne. Nie ma innej możliwości. Bo jeżeli Pan Bóg to powiedział, to jest tak i amen. Inaczej nie może się stać. Tą pewność, to przekonanie daje nam głęboka wiara. I ta wiara ma też poparcie, bo część obietnic zaczęła się już wypełniać. Zmartwychwstanie to nie tylko nauka podstawowa, to pewnik, to przede wszystkim fakt autentyczny, który rozpoczął się od naszego Pana, a będzie udziałem wszystkim. I bratelstwo, tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, czy będzie zmartwychwstanie. Ono będzie na pewno. Możemy tylko zastanawiać się, kiedy ono rozpocznie się dla ludzkości. I bratelstwo, tak samo jak naród izraelski, czekał na Mesjasza. I co? Ten Mesjasz przyszedł. Długo oczekiwany Mesjasz. Ta obietnica się wypełniła. Obietnica dana przede wszystkim przez Mojżesza i innych proroków. To, co zwiastował anioł do pasterzy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział od 10 wersetu. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I ta wielka radość była udziałem ludzkości już 2000 lat temu i jest naszą wielką radością aż do chwili obecnej. Ta obietnica przyjścia Mesjasza, obietnica złożenia okupu już się wypełniła. Ale bratelstwo, czy te obietnice są dla nas autentyczne? Czy one są dla nas prawdziwe? Czy one na trwałe zmieniają nasze życie? Czy rozumiemy, czym jest okup? Nie tylko intelektualnie, ale co zmienia nasze życie? I to jest niesamowite bratelstwo, że ta wiara powoduje, że jest to dla nas oczywiste, prawdziwe i realne. Gdyby nie okup, braterstwo, każdy z nas umarłby na zawsze. Bez nadziei zmartwychwstania. Życie nasze na ziemi tutaj byłoby krótkim epizodem wieczności. Ale nasz Pan umarł i zmartwychwstał. I złożył pokój za Adama, a w Adamie za całe rodzaj ludzkie. I tak samo braterstwo ja, ty bracie, ty siostro, mieliśmy umrzeć na zawsze. Ale ta kara, to przekleństwo zostało z nas zdjęte. Zostaliśmy uwolnieni i mamy możliwości po spełnieniu pewnych warunków żyć wiecznie. I braterstwo to jest konkret. To nie jest tylko nauka teoretyczna. I to wewnętrzne przekonanie sprawia nam ogromną radość. A gdy czytamy dalej Biblię, na domiar szczęścia ci, którzy zostali uwolnieni ze śmierci Adamowej, którzy zostali usprawiedliwieni, Pan Bóg wychodzi do nich jeszcze z inną ofertą. Gdy zostaną spłodzeni, aby mogli stać się synami Bożymi, stać się pracą Kościoła i żyć wiecznie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To już przekracza nasze ludzkie zrozumienie. Tu jest potrzebny Duch, który pochodzi z Boga. I to jest braterstwo niesamowite, że to, że możemy się w przyszłości spotkać z Panem, stać się Jego małżonką, zamieszkać z Nim na zawsze, w chwale Kościoła, w boskiej naturze, jest niewyobrażalne. A tak braterstwo będzie dla tych, którzy się okażą zwycięzcami. I czy to sprawia nam radość? To jest niesamowite. Jak wielkiej chwały możemy w przyszłości dostąpić. I to wyczekiwanie na spotkanie się z Panem dostarcza nam wielkiej radości. Tak samo jak kiedyś my byliśmy w należeństwie, tęskniliśmy za tą chwilą, kiedy już będziemy razem małżeństwem i kiedy będziemy tworzyli jedną rodzinę. I kiedyś bardzo ciekawe słowa wypowiedział apostoł Jan Chrzciciel. Powiem wam na tezku, że dopiero niedawno jakoś bardziej te słowa do mnie dotarły. Gdy uczniowie Jana Chrzciciela mówili, że ten, czyli Chrystus, o którym wydałeś świadectwo, do Niego przychodzą ludzie, On ich chrzci, jakby ma wiele większą chwałę niż ty, mistrzu, który chrzciłeś wcześniej od początku. I co mówi Jan Chrzciciel do swoich uczniów? Ewangelia Jana, 3:29. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaje cały ten. Braterstwo, jeżeli przyjaciel oblubieńca, Jan Chrzciciel, w tamtym czasie, słysząc słowa naszego Pana, doznawał tej radości w całej pełni, to tym bardziej my, jeżeli jesteśmy oblubieńcą, to tej radości powinniśmy doznawać w jeszcze większej mierze, jak doznawał Jan Chrzciciel. Czyli te słowa, które słyszymy, to cokolwiek nasz Pan powiedział, czy sam bezpośrednio, czy przez apostołów, one sprawiają nam wielką radość. Bo to jest ktoś, kogo bardzo kochaliśmy i za kim bardzo tęskniliśmy. I braterstwo, ta radość z obietnic polega na tym, że kiedyś w przeszłości to, co Pan Bóg obiecał, nigdy nie zabił. Nie było takiego zdarzenia, czy to na świecie, czy w całym wszechświecie, że jeżeli Pan Bóg coś powiedział, żeby się to nie spełniło. Wszystko, co do tej pory obiecał, wypełniło się. I na tej podstawie jesteśmy święcie przekonani, że rzeczy, które się dzisiaj jeszcze nie wypełniły, wypełnią się na pewno. A to jest tylko kwestią czasu, kiedy się to stanie. Nie zastanawiamy się, czy to się stanie, ale możemy tylko zastanawiać się, kiedy to się stanie. I dlatego, patrząc na te obietnice, patrząc z wiarą, widzimy ziemię, na której mieszkają ludzie, którzy czasami robią dziwne, różne rzeczy. Widzimy grzech, niesprawiedliwość. Ale braterstwo, gdy spojrzymy na proroctwa, gdy spojrzymy na Pana Jezusa i na apostołów, na ich słowa, to możemy powtórzyć za słowami proroka Bożego Joba, 20 rozdział, 4 do 7 wersetu. Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu, gdy człowiek się pojawił na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, to jednak zginie na zawsze, jak jego własny gnój. Ci, co go widzieli, mówią, gdzie się podział? I braterstwo, to jest pewne. To, że tak się dzieje teraz na świecie, że tak się ludzie zachowują, to jest tylko stan tymczasowy. Wiarą patrzymy na ziemię, na której będzie Królestwo Boże, na której już nigdy nie zobaczymy bezbożnego człowieka, na której nigdy nie będzie niesprawiedliwości, nie będzie choroby, nie będzie innych złych rzeczy. I to jest ta radosna nowina. To jest ta Ewangelia, która nam przyświeca, a również chcielibyśmy, żeby prześwitała wszystkim innym ludziom. I braterstwo wtedy, w przyszłości, nie będzie już wiary w fałszywych bogów tego świata. Nie będzie szatana i demonów. To będzie pełna radości, której nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze dzisiaj wyobrazić. Ale żeby być przekonanym o tych obietnicach, potrzebna jest silna wiara. Gdy tracimy wiarę, te obietnice przestają być dla nas prawdziwe. Przestają być dla nas rzeczywiste. I jak patrzymy na przykład, gdy apostoł święty Paweł, pamiętacie, gdy Pan Jezus chodził po morzu, i apostoł święty Piotr chciał koniecznie tak samo chodzić, jak nasz Pan po morzu. Czy szedł po morzu? Szedł, ale do kiedy? Gdy patrzył cały czas na naszego Pana. Gdy wzrok przesunął na wielkie fale morskie, to co? Zaczął to. Tak samo my, gdy będziemy patrzyli na naszego Pana, gdy będziemy święcie przekonani w te wielkie obietnice, to, co będzie się działo na świecie, to, co będą nas straszyli różnymi rzeczami, że większe podatki, że wojna w takim kraju czy w innym, że kryzys, te rzeczy nie będą nas tak straszyły, jak drżą ludzie tego świata. Bo my mamy ufność w Panu Bogu. I wiemy, że musi przyjść ten przejściowy okres czasu, że te zmiany, które będą na świecie, też będą doświadczeniem dla ludzkości. I dlatego ta wiara musi być pielęgnowana przez codzienne czytanie Pisma Świętego, przez nabożeństwa wspólne, przez święte rozmowy z braćmi, przez rozmyślanie. Gdy tej wiary nie pielęgnujemy, ktoś inny nam zaproponuje zupełnie inny sposób myślenia, ale wtedy obietnice Boże przestaną być dla nas aktualne. Następną podstawą radości jest pokój Boży. W tym samym rozdziale apostoł święty Paweł nieco dalej wspomina od 6 wersetu tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeżbędzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. W innym miejscu psalmista Dawid bardzo pięknie wspomina w 37 psalmie tak. 3, 5 i 7 werset. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który znuje złe zamiary. Czyli pokój Boży wiąże się z wiarą, ale wiąże się z głębokim zaufaniem. Że są sytuacje w życiu, które mnie przerastają. Które pomimo swojego sprytu, zaradności, innych atutów chciałbym załatwić, nie jestem w stanie nic zrobić. Staję jak przed wielką ścianą. Ale gdy zaufałem Panu Bogu, gdy Mu zawierzyłem, jestem święcie przekonany, że nie ma takiej sprawy w życiu. Nie ma takiej sytuacji, w której by nie pomógł nam. W której, gdy usta zasłuszne, aby nas w niej wybawić. I to zaufanie, ten wewnętrzny pokój Boży sprawia, że z rozsądkiem patrzymy na rzeczy, które się dzieją do nas dookoła. Nie przejmujemy się każdą złą informacją, każdą wieścią, które przekazują media. Ale ufamy Panu Bogu, bo w Jego mocy jest wszystko. Oczywiście w tym miejscu zachęcam Was braterstwo do zupełnej obojętności i beztroski, bo to mogłoby się dla nas bardzo źle skończyć. Braterstwo, chciałbym Wam teraz przedstawić jeszcze troszkę inny sposób, w jaki możemy się radować w naszym życiu. Co może inne spojrzenie na fakty nas otaczające może również w nas wywoływać radość. Opowiem Wam, braterstwo, pewną sytuację, która kiedyś spotkała mnie w moim życiu. Ale chciałbym podkreślić, że istotą nie jest to, co mnie spotkało, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, jaki zrobił się wtedy sposób myślenia. A myślę, że ten sposób myślenia był od Pana Boga. Bo tak jak apostoł Paweł mówi, że o życiu moim mówić nie jest ważne. Także to nie jest istotne, co się ze mną działo, ale jaki sposób myślenia wtedy Pan Bóg zrobił. Powiem Wam, jak 20 kilka lat temu otrzymałem powołanie do wojska, nie byłem wtedy jeszcze poświęcony. Moje prośby i podania o pracowanie wojska nie zostały uwzględnione. Gdy już byłem w jednostce wojskowym, spotkało mnie tam wiele doświadczeń. Ale większość tych doświadczeń nie była związana z tym, że nie złożyłem przysięgi, czy nie wziąłem broni do ręki, ale one były udziałem tak samo jak każdego innego młodego człowieka, który był w tych koszarach. I braterstwo, to, co się tam działo, to czasami było niewyobrażalne. Ale do czego zmierzam? Pierwszego dnia, gdy było mi bardzo trudno, kiedy było mi bardzo ciężko, a myślałem, że jeszcze 2 lata, dokładnie wiedziałem 720 dni. Najgorszy był 1 rok. Jak to wytrzymać? I wtedy przyszła mi taka myśl, jestem przekonany, że do Pana Boga, żebym zupełnie inaczej spojrzał na to, co mnie w tamtej chwili spotykało. że spójrz na tą sytuację, że przyjdzie taki czas, że za 2 lata skończy się ten koszmar. Wyjdę z tych kosza i będę wolnym od tego, co się tutaj dzieje człowiekiem. Że ten rozdział w historii mojego życia będzie na zawsze zamknięty. A może jeszcze coś się nauczę w tych trudnych sytuacji i w tym, co się tam kiedyś działo. I powiem wam braterstwo, że to inne spojrzenie wtedy dodawało mi otuchy. Gdy się różne rzeczy działy, myślałem, że o tym czasie, kiedy się to skończy. Że wrócę do braci, wrócę do swojej pracy. I rzeczywiście po tamtych latach czasami o tym wspominam. Wydaje mi się, jako taki krótki, może zły sen kiedyś, który był w moim życiu. I pewne wydarzenia, które tam wtedy były i sprzedały się w moim życiu, ponieważ czasami charakter też wymagał wielkiego szlifowania. I braterstwo, i przyszła mi taka myśl podczas przygotowywania się tego wykładu. I myślę, że to jest również od Pana Boga. Że my jako poświęceni tak samo inaczej możemy spojrzeć na to, co się dzieje w naszym życiu teraz. Co prawda, jeśli odczuwamy takich doświadczeń, jak bracia po wojnie, gdy byli ogromnie prześladowani, to, co się działo z pierwszymi chrześcijanami, nasze doświadczenia są inne. Bardziej związane z psychiką, z pogodliwościami, które są wszechobecne. Ale gdy bardzo coś cierpimy, bardzo przeżywamy, wtedy, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy czasu, że ten okres naszego życia trwa może lat 70, może 80. I przyjdzie czas, że to się skończy. I będziemy mieli udział w zupełnie innej chwale, która jest jeszcze przed nami zakryta. I apostoł święty Paweł mówi takie ciekawe słowa w liście do Rzymian, w 8 rozdziale 18 wersecie. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Braterstwo, czy rozumiemy, co apostoł święty Paweł napisał? Wszystkie utrapienia, które nas spotykają w naszym życiu tutaj na ziemi. Śmierć najbliższych, zbliżająca się nasza śmierć, choroba, problemy rodzinne, prześladowania, problemy z pracą, różnego rodzaju doświadczenia. Braterstwo, apostoł Paweł mówi, to nic nie znaczy w porównaniu z chwałą Kościoła, która będzie żyć. To nie ma żadnego znaczenia. Braterstwo, bo gdy zmartwychwstaniemy, gdy otrzymamy najwyższą nagrodę z łaski Bożej, gdy sobie na to zasłużymy, to będziemy żyli wiecznie. Nie 100 lat, nie 1000, ale wiecznie. Rozumiemy, co to znaczy? Dzisiaj tego jeszcze nie pojmujemy. Czyli będziemy żyli zawsze. I może, gdy wtedy, będąc w tej chwale, przypomniemy sobie może za 1000 lat, że kiedyś na tej ziemi, na tym padole żyliśmy jako nędzny pył, może 70, może 80 lat. I przeżywaliśmy różne kłopoty. To myślę, że to będzie dla nas jak dawny, trochę zapomniany, krótki, nieprzyjemny sen. Te 70, może 80 lat życia, niektórzy trochę więcej, w porównaniu do wieczności nie ma żadnego znaczenia. To nic nie znaczy. I to jest niesamowite. I jakie wtedy będzie miało to znaczenie, że dzisiaj trochę może mieliśmy utrapień, trochę chorób, żadnego. Bo ta chwała spowoduje wieczne szczęście i wieczną radość, a to, co dzisiaj doświadczaliśmy, w porównaniu do wieczności będzie jak krótkotrwałe mgnienie oka, które już nigdy w naszej wieczności się nie powtórzy. Jeszcze inne spojrzenie. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale od 16 wersetu czyta: dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem z naszych chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I paterstwo często tak jest. Gdy przypatrujemy się w lustrze, jak wyglądamy, załóżmy teraz w średnim wieku, patrzę, wiele włosów mi ubyło, te, co pozostały, już posiwiały, zmarszczki na twarzy, jakieś lekkie niedomagania. A człowiek w starości, jakby chciał porównać swoje zdjęcie z młodości z obrazem tego, co widzi w lustrze, to nawet nie jest w stanie zauważyć, bo już czasami ma takie problemy ze wzrokiem, problemy z posłuchem, nie może się poruszać. A choroby, które przychodzą, nie przemijają już, ale czasami trwają i się pogłębiają aż do końca. I apostoł Paweł mówi, że nawet w tej, wydawałoby się dla człowieka, trudnej sytuacji, gdy nasze ciało się starzeje i odmawia nam posłuszeństwa, jest coś takiego, co nazywa się nowym stworzeniem. Jeżeli zostaliśmy spłodzeni z Ducha Świętego, jeżeli to spłodzenie, to nowe życie prawidłowo się rozwija, to mamy gwarancję życia wiecznego na poziomie boskim. I paterstwo, i dlatego należy inaczej spojrzeć na swoje życie. Gdy się zestarzeliśmy, jakie to ma znaczenie, czy jestem bardziej czy mniej przystojny? Czy moja skóra jest bardziej czy mniej pomarszczona? Dla wieczności nie ma to żadnego znaczenia. Wiele większym problemem powinno być, jeżeli moje nowe stworzenie nie rozwija się prawidłowo. To jest problem. Bo rozwój nowego stworzenia rzutuje na całą wieczność. Nasze ciała, kiedy umrzemy, zostaną złożone w ziemi i rozłożą się. W nich nie pokładamy żadnej nadziei. I paterstwo, i to jest niesamowite, że z taką radością w starości możemy spotykać się, zwłaszcza gdy odwiedzamy naszych starostów. Przychodzimy do nich z pociechą, a jak tu pocieszyć? Jak widzę chorobę, to chorobę chyba na śmierć, to jest stan beznadziei. Ostatnio byłem w Gniewowie na rozmowie z 90-kilkuletnią siostrą, niby z pociechą, ale po tej rozmowie braterstwo, jak wyszedłem, odebrało mi słowo. To jest niesamowite. Przyszedłem pocieszyć, a sam doznałem takiej pociechy, której nie spodziewałem się. I braterstwo, czy jest to możliwe? Jak to się mogło stać? Jest to możliwe. Bo przypuszczamy w tych dojrzałych braciach, w tych, których się rozwinęło prawidłowo nowe stworzenie, pomimo że ich pielgrzymka życiowa się kończy, nie tracą wiary, ale z ufnością trzymają się nadziei, która sięga poza zasłonę i przenosi ich wiarę do zmartwychwstania. A jeżeli sobie zasłużyli, otrzymają tą najwyższą nagrodę. Braterstwo, ponieważ czas był praktycznie wtedy końca, może jeszcze na zakończenie takie krótkie tylko podsumowanie. Zastanawiamy więcej jest, dlaczego apostoł święty Paweł taki duży nacisk kładzie na radość. Radość jest pozytywną emocją. Motywuje nas do działania. Daje ogromną siłę psychiczną i fizyczną do pokonywania trudności, do realizacji ambitnych celów. Sprawia w nas pragnienie zbliżenia się do osoby lub sytuacji, które ją wywołują. Smutek jako negatywna emocja powoduje zniechęcenie do działania. Zamknięcie się w sobie, brak sił psychicznych i fizycznych do pokonywania trudności i realizowania ambitnych celów. Braterstwo, nasz cel, najwyższa nagroda, jest bardzo trudny. Jeżeli będziemy mówili źle, jeżeli będziemy cały czas straszyli braci, tak jak to robiło 10 posłów, którzy wrócili z ziemi obiecanej, spowodujemy szemranie zboru i pamiętacie, co z tymi posłami się stało. Ale trzeba mówić dobrze o tych rzeczach, które są wspaniałe, przygotowane dla naszego Syna Bożego. Że jest to możliwe. Trudne zadanie, ale możliwe. Są tam olbrzymi. Są ogromne kłopoty, są problemy. Ale są przede wszystkim wspaniałe rzeczy, które czekają dla najdoskonalszych synów. I braterstwo, tu jest potrzebna ta radość. Żeby nie zakłócać Ducha Bożego przez grzech, zwłaszcza przez świadomy grzech. Ale gdy czasami zostaniemy zakłóceni, żeby z tego smutku jak najszybciej się otrząsnąć i spojrzeć na rzeczy, które nas otaczają z zupełnie innej perspektywy. I braterstwo, dlatego myślę, że apostoł Paweł mówił, żeby zawsze się radować. Nawet jak na chwilkę jesteśmy zasmuceni, żeby wracać do nadziei, do tych wspaniałych rzeczy, które nas czekają w przyszłości, dla tych, którzy okażą się zwycięzcami. Mówmy o wspaniałych rzeczach, mówmy też o złych rzeczach, gdy jest potrzebne. Ale mówmy tak, żeby dodawać otuchy braciom, dodawać ich sił. Nie w ten sposób, żeby bracia rezygnowali i chcieli się wracać do Egiptu. I braterstwo, jeżeli będziemy utrzymywali przez całe nasze życie radość, która wynika z głębokiej wiary, z trwania w Chrystusie, z głębokiego zaufania Panu Bogu, z tego, że wprowadzam zasady Boże w swoje życie, jest duża szansa, że Pan Bóg da nam tą najwyższą nagrodę, czego braterstwu z całego serca życzę, z Boże.